Jednym z najczęściej pojawiających się problemów w obsłudze klienta, a właściwie w zarządzaniu nią, jest coś, czego nie widać, coś, czego nie widzi klient, ale odczuwa skutki. Przelewając najczęściej swoją frustrację generowaną przez niemoc na obsługującego go pracownika. I to właśnie on, pracownik, konsultant obsługi, doradca, agent, mierzy się z tym problemem. Kiedy rozmawiamy o tym, najczęściej mówią, oni nas olewają, oni nie odpowiadają na maile, a my musimy świecić oczami przed klientem. Pogadajmy dzisiaj o komunikacji wewnętrznej w obsłudze klienta.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 124.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry. Witam Cię gorąco w 124. odcinku podcastu Klientomania, w którym dzielę się swoim doświadczeniem, obserwacjami oraz przemyśleniami na temat relacji na linii klient-marka. Ja nazywam się Maciej Buś i zawodowo zajmuję się wysyłaniem klientów w dalszą podróż, czyli pomagam markom tak zorganizować obsługę, by nie była ona potrzebna, a klienci w spokoju korzystali z zakupionego produktu czy usługi. Zanim przejdziemy do zasadniczej części dzisiejszego spotkania, krótka zapowiedź, komunikat, zaproszenie. 7 lat temu, w 2015 roku w czerwcu, powstał pomysł, a 2 sierpnia pojawił się pierwszy odcinek tego podcastu. To dobry moment nie na zmianę, ale na jeszcze więcej klientomanii. Ponieważ jak słyszysz, być może nawet już od 7 lat, lubię opowiadać o tym, co wiem, czego się dowiedziałem, czy czego doświadczyłem. Przez lata zgromadziłem ogromne ilości materiałów i źródeł wiedzy. I leżą sobie one na dysku mojego komputera albo w ramach różnych projektów w sieci. Już ponad rok temu postanowiłem je usystematyzować i udostępnić tak, by w użytecznej formie służyły również innym. Na przestrzeni roku było kilka eksperymentów, zmian koncepcji, aż w końcu połączyłem je wszystkie w postaci projektu, który nazwaliśmy Klientopedia. Dla porządku, pomysłodawcą nazwy jest Filip.
Ba.
Dzięki, Filip, to był strzał w dziesiątkę. To jest strzał w dziesiątkę.
Okej. Fakturę wyślę na maila. A swoją drogą, jak już jesteśmy w temacie nazwy, napiszcie nam w komentarzach, jak się podoba. Czy jest spójna i czy pasuje do projektu. No i like, comment, subscribe. Wiadomo, nie?
Czym jest Klientopedia? Jest przestrzenią łączącą z jednej strony zasoby wiedzy i narzędzi wspierających rozwój kompetencyjny, pomagających w pracy w obszarze Customer Service and Experience, z drugiej społeczność osób o podobnych zainteresowaniach. Znajdziesz tam więc z jednej strony znowu wciąż rozbudowywaną bazę wiedzy i tu zaznaczam nie artykułów marketingowych, ale faktycznie wiedzy. Dalej podcasty, te już opublikowane, ale również spotkania na żywo z gośćmi Klientomanii i dodatkowe materiały do tych podcastów. Dalej grupy tematyczne, forum dyskusyjne, docelowo również szkolenia, kursy. Wszystko na temat klienta i jego relacji z marką. Dostęp do Klientopedii jest bezpłatny i tak pozostanie. Cały czas dodaję nowe funkcjonalności i sprawdzam, czy one są ok. Pojawią się też również funkcjonalności, nazwijmy je Pro, czyli przede wszystkim bardzo koloryczne i doskonale przygotowane kursy i szkolenia. Zresztą pierwszy z nich startuje 1 sierpnia, a jego celem jest przygotowanie firm do jesiennego piku sprzedażowego, przede wszystkim w e-commerce, oczywiście w obszarze obsługi klienta. Zatem zapraszam Cię na klientopedia.pl, zarejestruj się, dołącz do społeczności Klientopedian i bądź na bieżąco i przed innymi. A teraz czas na mięsko, czyli temat dzisiejszego odcinka. Kolejnym wybitnie często pojawiającym się problemem w obsłudze klienta jest coś, czego nie widać, coś, czego nie widzi klient, ale odczuwa skutki, przelewając najczęściej swoją frustrację generowaną przez niemoc na obsługującego go pracownika. I to właśnie on, pracownik, konsultant obsługi, doradca, agent, mierzy się z tym problemem. Kiedy rozmawiamy o tym, najczęściej mówią, oni nas olewają, oni nie odpowiadają na maile, a my musimy świecić oczami przed klientem. Pogadajmy zatem dzisiaj o komunikacji wewnętrznej w obsłudze klienta. Standardowo obsługa klienta jest przewidywalna. Jeżeli robisz to już jakiś czas, wiesz, z czym klienci dzwonią, z jakimi pytaniami, sprawami. Co za tym idzie, wypracowaliście w zespole sposoby reagowania na zgłoszenia klientów i to zarówno co do formy i do treści, czyli w jaki sposób przyjmujemy zgłoszenie, jak i w jaki sposób na nie odpowiadamy. Wiemy, co mamy odpowiedzieć, żeby rozwiązać problem. W zasadzie, gdyby nie fakt, że to relacja z człowiekiem, można by postawić automat i on równie przewidywalnie obsłużyłby sprawy. I w skali firmy takich spraw jest 80, nawet 90%. Pozostaje nam 10-20%, które zresztą zgodnie z zasadą Pareto generują nam 80-90% nerwów, wysiłków i oczywiście pracy. To są sytuacje niestandardowe, gdzie coś w procesie poszło nie tak. W zasadzie nie powinno, ale poszło. Tu nasza wiedza lub uprawnienia konsultanta pierwszej linii okazują się zbyt małe, zbyt krótkie, niewystarczające i musimy wezwać na pomoc brygadę niespecjalną. I teraz, o ile z perspektywy firmy komunikację klienta do marki, czy marki do klienta określamy jako zewnętrzną, o tyle w obrębie organizacji mamy do czynienia z komunikacją wewnętrzną. I tu warto nieco rozwinąć znaczenie hasła i jego składowych. Komunikacja. Komunikacja, czyli proces porozumiewania się. Czyli idąc dalej, wzajemnego zrozumienia intencji nadawcy. Zapewne pamiętasz model komunikacji, gdzie mamy po jednej stronie nadawcę, po drugiej odbiorcę, mamy komunikat, który wysyła nadawca, mamy kanały komunikacji, po których ten komunikat płynie i mamy reakcję, czyli feedback, informację zwrotną. I oczywiście szereg czynników, które pomagają lub utrudniają wzajemne zrozumienie. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to fakt, że nie ma czegoś takiego jak komunikacja jednostronna. To znaczy wysyłam informację, komunikat, i okej, zrobiłem swoje, poinformowałem. Do tego jeszcze wrócę. Komunikacja zakłada intencję, czyli cel. Czyli ja chcę, żeby ktoś coś zrobił. Potrzebuję rezultatu, potrzebuję efektu. Drugi element zwrotu to hasło wewnętrzne. Tu mówimy o granicach naszej organizacji i w praktyce tych granic może być wiele, w zależności jak je zaprojektujemy. Możemy przyjąć dla danego procesu, że komunikacja wewnętrzna będzie odbywała się wyłącznie w ramach działu czy struktury obsługi klienta. Ale może to być również cała firma, czyli wszyscy jej pracownicy. Ale możemy również outsourcować proces obsługi i z perspektywy usługodawcy granice możemy wytyczyć procesowo, czyli wskazać konkretne działy lub osoby, z którymi będziemy konsultować określone sprawy. Komunikacja wewnętrzna jest zatem procesem porozumiewania się w obrębie określonej społeczności. Wyobraźmy sobie, że chcemy, aby wszyscy ludzie na Ziemi podrapali się po swoim nosie. To jest nasza intencja. Mimo wysiłków nie stworzono jeszcze języka uniwersalnego, który byłby powszechny. Sięgnąłbym pewnie po jakiś piktogram, rysunek, który byłby zrozumiały niezależnie od kultury języka, szerokości geograficznej itd. A gdybyśmy chcieli, aby wszyscy mieszkańcy Polski podrapali się po nosie, zapewne użylibyśmy języka polskiego. Choć co prawda kod byłby powszechny, ale nie uwzględnia wyjątków, na przykład obcokrajowcy mieszkańcy w Polsce, czy osoby głuche, nieznające języka polskiego itd. Czyli granicą komunikacji wewnętrznej jest pewna określona homogeniczność co do kodu, komunikacji, projektowa czy przynależności. Komunikacją wewnętrzną może być ogłoszenie wywieszone na klatce schodowej w bloku mieszkalnym czy na gazetce ściernej firmie. Zazwyczaj mają one charakter obwieszczenia o jakimś fakcie. Na przykład, że pan spod piątki rzuca pety przez okno. Ale czasami takie obwieszczenie przeradza się w forum dyskusyjne. Kolejni mieszkańcy dopisują swoje komentarze. Mamy więc społeczność homogeniczną, mamy reakcję, czyli feedback. Pytanie, czy cel zostanie osiągnięty, o ile był on na początku zdefiniowany. Ale wróćmy do biznesu. Wiemy, czym jest komunikacja wewnętrzna, przynajmniej w warstwie opisowej. Czas przełożyć teraz to wszystko na praktykę obsługową. Generalnie jestem zwolennikiem koncentracji kompetencji w obrębie struktury obsługi klienta. I tu chcę zwrócić uwagę na termin kompetencje. To nie tylko poziom wiedzy czy umiejętności, ale również postaw i to, czego najczęściej brakuje, uprawnień. Przykład. Widzę jako konsultant, ale i czuję jako klient, że kiedy klient zgłasza potrzebę przesłania na przykład duplikatu faktury, to taką czynność może zrobić wyłącznie księgowość. Poważnie? Czy do wystawienia dokumentu z systemu, która to czynność polega na wciśnięciu kilku klawiszy, potrzebne są wyższe specjalistyczne studia i czas specjalisty w dziedzinie rachunkowości? Czy nie łatwiej jest dać uprawnienia konsultantowi do wykonania takiej czynności lub przygotowania skryptu, który wygeneruje i wyśle klientowi dokument jeszcze podczas rozmowy z nim? Wydaje się to proste, ale na drodze staje najczęściej dział księgowości, który jednocześnie chciałby się tego pozbyć, bo to dla nich robota wybijająca ich z rytmu. Zatem pojawia się w obsłudze zapotrzebowanie na wykonanie jakiejś czynności, sprawdzenie, wydrukowanie, wysłanie, wyjaśnienie itd. W większości przypadków, na które trafiam, odbywa się to za pośrednictwem maila. Czyli konsultant prowadzi rozmowę z klientem lub pobiera zgłoszenie mailowe, weryfikuje, co się dzieje i widzi, że brakuje mu informacji, nie ma do nich dostępu, nie zna sprawy itd. Parkuje zatem sprawę, klient musi cierpliwie poczekać, wysyła maila do pani Zosi, że dzwonił klient i że ma taki problem i ja nie wiem, co mam zrobić. Trochę wyostrzam tą historię, ale by chciał, że pani Zosia dzisiaj nie przyszła do pracy, bo zachorzała. Jak czas pokaże, jutro dopiero przyniesie zwolnienie i może będzie widoczne gdzieś w systemie, że jej nie ma. I nie będzie w najbliższym czasie. Wiadomość od konsultanta leży więc w skrzynce odbiorczej i czeka. 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 Mija kolejny dzień, tydzień. Klient niecierpliwi się dzwoni. Pyta. Konsultant prowadzi śledztwo. Okazuje się, że pani Zosi nie ma w pracy. Nie pomoże mu. Musi znaleźć kogoś innego. Ale wszyscy są zarobieni. Nie mają czasu. Nie znają się. Konsultant wysyła kolejne maile i czeka, a nuż ktoś odpowie. W końcu dostaje odpowiedź, ale nie o to chodziło. Brzmi znajomo? Celowo przejaskrawiłem tą historię. Ale zawiera ona kilka czynników, nad którymi można popracować, na które trzeba zwrócić uwagę, które systemowo mogą uniknąć przynajmniej części zdarzeń, o których opowiedziałem. Usystematyzujmy zatem zastosowanie komunikacji wewnętrznej, a następnie przyjrzyjmy się narzędziom, którymi firmy się posługują, z czasem lepszym, a z czasem gorszym skutkiem. Pierwsze to prośba do innego działu o pomoc, wyjaśnienie, wytłumaczenie, udostępnienie szczegółowego opisu itd. Odbiorcą takich pytań najczęściej są produktowcy, osoby, które zajmują się danym produktem, produkt menadżerowie itd. Drugie to pytanie do innego działu o na przykład status realizacji zamówienia lub plany produkcyjne. Odbiorcą takich pytań najczęściej są działy realizacji zamówień, logistyka, planowanie produkcji, magazyn i tym podobne rzeczy. Trzeci, prośba o wykonanie jakichś czynności, na przykład wygenerowanie dokumentu, sprawdzanie salda, płatności, przygotowanie opinii itd. Tu najczęściej odbiorcą jest dział finansowy lub księgowy, czasami dział prawny, handlowiec, uzupełnienie informacji, ale również zadanie wysłania listu, towaru czy o zgrozo maila. Wciąż nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo częste. Czwarte to pytanie od handlowca, który sprzedał usługę. O status, o terminy, prośby o przyspieszenie, o powody opóźnienia, braku itd. I piąte, aktualizacja wiedzy i informacja. Aktualizacja cenników, warunków sprzedaży, dostępności, promocji itd., itd. Mam nadzieję, że niczego istotnego nie pominąłem. Czas na subiektywny przegląd sposobów, w jaki komunikacja wewnętrzna jest realizowana w firmach. Zacznijmy od metody paszczowej, stosowanej przez bardzo wielu menadżerów. Polega ona na przekazaniu jakiejś informacji, na przykład aktualizacji cennika, zmianach w ofercie, procedurach itd., albo już w ramach procesu z gatunku zrób to czy tamto. Metoda paszczowa jest realizowana podczas odpraw, spotkań, na stanowisku pracy. Podchodzi ktoś i mówi: weź, wyślij do klienta X potwierdzenie wysłania przesyłki. Lub na korytarzu, czy na przysłowiowym papierosie. Z perspektywy nadawcy przejawia się on zdziwieniem lub postawą. Przecież powiedziałem lub poinformowałem. Problem z nią jest taki, że nie ma ona charakteru procesowego, nie ma po niej śladu. Jest podatna na zwykłe ludzkie ułomności, od chociażby zwykłe zapomnienie, zagubienie w gąszczu informacji czy pomyłki. Tu przypomina mi się historia sprzed kilkunastu lat, kiedy chciałem, żeby dział IT przygotował pewną funkcjonalność. Spędziliśmy z szefem działu owocne pół godziny, rozmawiając o tym, co i jak ma być zrobione. Uznałem, że przecież powiedziałem, czego potrzebuję. Po dwóch tygodniach zaniepokoiłem się brakiem dostarczenia rozwiązania, podchodzę do Michała i pytam, jak tam nasze sprawy. A on ze stoickim spokojem, charakterystyczne zresztą dla niego, zakładam, że wiedząc, o co pytam, zapytał: a czy przysłałeś mi maila? Bo ja, powiada, realizuję zadania według kolejności spływu zadań mailem. Kurtyna. To była dla mnie bardzo ważna nauczka. Zrobiłem coś poza procesem. Była szansa na to, żeby zadanie zostało zrealizowane, ale bardziej na zasadzie fuksa, a nie możliwości odniesienia się do zdefiniowanego procesu. Drugą metodą jest nasz ukochany e-mail. Wciąż stanowi on główny kanał komunikacji, szczególnie w obrębie firmy. W porównaniu do metody paszczowej ma kilka niewątpliwych przewag. Po pierwsze, ma charakter fizyczny albo może bardziej metafizyczny. W każdym bądź razie zostawia, jak to mówią jego zwolennicy, ślad. Czyli jest punkt odniesienia, ma datę, nadawcę, odbiorcę, treść, znaczniki i tym podobne rzeczy. Po drugie, wymaga sformułowania myśli, co zwiększa szansę na to, że treść jest przemyślane i w miarę zwięzłe. Po trzecie, zawiera informacje, do których można wrócić oraz przynajmniej może zawierać potrzebne dodatkowe materiały, jakieś załączniki, linki i tym podobne rzeczy. Po czwarte, mamy mimowolnych świadków, czyli adresy osób do wiadomości, czyli tak zwane CC. Po czwarte, mamy mimowolnych świadków, czyli adresy osób do wiadomości, czyli tak zwanych CC. Szczególnie jak ktoś się wkurzy lub chroni po prostu swój tyłek. Niestety e-mail jest obciążony tym samym błędem, co metoda paszczowa. Ułudą zlecenia zadania. Przykład? Bardzo proszę. Firma wysyła informacje do wszystkich pracowników o na przykład zmianie cenników, temat akurat na czasie, albo pojawieniu się nowego pracownika w firmie. Też temat sprzed tygodnia. Informacja wysłana zostaje mass mailem, czyli do wszystkich pracowników. W odbiorze wygląda to jak normalny mail, ale my mamy statystykę reakcji. I co się okazuje? Wiadomość otworzyło 14% odbiorców, czyli na 200 osób 28. Perspektywa wysyłającego informacje: przecież poinformowałem. Kolejna kurtyna. Mamy oczywiście ukryty problem Michała, o którym wspomniałem. Kolejne maile napływające do skrzynki powodują, że wiadomość spada w dół skrzynki odbiorczej. Wiele nie trzeba, żeby zginęła pomiędzy setką innych podobnych. Żeby jednak nie wylać dziecka z kąpielą, e-mail może i jest bardzo dobrym kanałem komunikacji wewnętrznej, szczególnie tej, która jest związana z procesem, ale wymaga naszej uwagi i uwaga procesu. Młodszym bratem e-maila są komunikatory. Te zrobiły zawrotną karierę w czasie pandemii. Firmy, a właściwie ich pracownicy, pokochali szczególnie Teamsy Microsoftu, ale są firmy, gdzie króluje chociażby Slack, Facebookowy Messenger czy WhatsApp. Oraz komunikatory będący częścią systemów operacyjnych firmy, na przykład CRM-ów, od chociażby Chatter, będący częścią Salesforce'a. Choć ten ostatnio kupił Slacka właśnie. Powiedziałem młodszy brat, a ja wciąż spotykam firmy, gdzie pracuje się na gadu-gadu. Na dobrą sprawę komunikatory potrafią to samo co e-maile. Możemy wysyłać wiadomości, głównie krótkie, ale SA też się zmieści. Możemy dodawać załączniki, możemy otrzymywać szybki feedback. Generalnie zaryzykuję stwierdzenie, że są znacznie wygodniejsze i osobiście zalecam ich stosowanie właśnie do komunikacji wewnętrznej zamiast maili. Oczywiście na określonych zasadach i do określonych celów. Komunikatory są szybkie, mobilne i bardzo elastyczne. Pozostawiają ślad, pozwalają na dyskusję, wymianę informacji. Możemy dodać linki referencyjne, czy wręcz wkleić fragment tekstu czy obrazka. Problemem pozostaje skrzynka odbiorcza, która bywa bardzo dynamiczna i jeszcze szybciej niż mailowa zapycha się kolejnymi wątkami. Jest na to jednak rada, czyli wprowadzania zasad komunikacji wewnętrznej opartej o komunikator. Jak one mogą wyglądać? Po pierwsze, rozrysuj proces i zidentyfikuj jego uczestników. Ten proces zawsze się będzie gdzieś tam powtarzał. Po drugie, utwórz zespoły czy obszary zajmujące się danym zagadnieniem. Wiadomości będą dostarczane wyłącznie do osób związanych z procesem. Choć nadal pozostaje problem, że dla kogoś daleko od głównego nurtu procesu będzie ich zbyt dużo i prędzej czy później zaczną być pomijane. Po trzecie, ustal sposób komunikacji i statusowania, tak żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje w obrębie wątku. Po czwarte, jedno zadanie, jeden wątek. Po piąte, zespół projektowy, czyli obszar, to nie miejsce na prywatne pogawędki. Temu może służyć czat między pracownikami lub dedykowane obszary. Po szóste, kontekst. Używaj odnośników osadzających zadanie w jakimś kontekście. Sprawy, klienta. Pomóż innym pracownikom szybko dostawać się do sprawy i zrozumieć, co się dzieje. I tak dalej. Oczywiście to jest przykładowy model i przykładowe zasady. Każdy powinien określić własne lub własny zestaw. No i co najważniejsze, wdrożyć te zasady w zespole. A co z pracownikami, którzy są daleko od głównego nurtu procesu? Jak wysłać im zadanie do wykonania? I e-mail, i komunikator są narzędziami służącymi do komunikacji, ale nie są również, przynajmniej co do zasady, systemem zadań, szczególnie tych zadań delegowanych. I teraz o ile nie zadziałają zasady, czyli o ile wyniesiony pracownik nie działa według ustalonych reguł, chociażby dlatego, że są one dla niego incydentalne, a czasem nawet stojące w opozycji do obowiązujących w jego strukturze, to musimy wziąć na siebie pamiętanie o zleconym zadaniu. I tu z pomocą przychodzą flagi w Outlooku, zadania, notatki czy nieśmiertelny Excel. Idealnie byłoby mieć system zarządzania zadaniami. Taki, który będzie potrafił nam przypominać, że mija jakiś termin. I tak wspinamy się wyżej po drabinie metod komunikacji wewnętrznej. O tej metodzie, a właściwie o sposobie zarządzania zadaniami, usłyszałem i przeczytałem od Michała Śliwińskiego, autora aplikacji Nozbi. Jest to system zarządzania zadaniami, a jego firma działa w modelu rozproszonym, czy może powinienem powiedzieć w modelu no office. Pracownicy nie dość, że nie pracują w biurze czy biurach, to jeszcze mieszkają niemal na każdym kontynencie naszego globu. Nozbi jest oparte na metodologii GTD, Getting Things Done, czyli dosłownie doprowadzenie roboty do końca. Celem GTD jest zwolnienie z obowiązku pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, a jednocześnie zachowanie wysokiej produktywności w pracy, ale i w życiu prywatnym. W Nozbi podstawowym narzędziem zarządzania projektami oraz komunikacją projektową, czyli komunikacją wewnętrzną, jest nie inaczej Nozbi. I wcale w tym miejscu nie zachęcam Cię do wdrożenia tej aplikacji u siebie, choć może to nie być wcale głupi pomysł. Od Michała usłyszałem pierwszy raz o zarządzaniu i komunikacji przez zadania. Jak to działa? Jeżeli realizujesz jakąś sprawę, to może być zadanie, ale może też być projekt złożony z wielu zadań. Jesteś jego właścicielem, to znaczy jest ono przypisane do ciebie. Twój rytm pracy wyznaczają lista zadań na dziś oraz codzienna rutyna kontaktów z klientami. Jeżeli potrzebujesz jakichś danych, informacji lub wykonania jakichś czynności, tworzysz notatkę w ramach zadania i przypisujesz ją do pracownika lub do grupy pracowników. to zadanie pojawi się na liście zadań z odpowiednim priorytetem, terminem wykonania. Zarówno ty, jak i przełożeni widzą, ile zadań jest w jakim statusie, na czas zagrożone, przeterminowane. Oczywiście wszyscy, cała organizacja, przynajmniej wszyscy, którzy uczestniczą w procesie obsługowym i procesach wspierających, muszą aktywnie pracować w tego typu systemie. Ale żeby daleko nie szukać, możesz do tego wykorzystać system zadań Outlooka czy aplikacje dostępne w ramach Microsoft 365. I tu odsyłam cię do odcinka numer 97 z Martą Czapik, czy da się ogarnąć obsługę klienta w Outlooku. No i docieramy do modelu prawie idealnego, czyli pracy w ramach systemu ticketowego. Prawie idealnego, bo barierą może się okazać powszechność dostępu do systemu. I wspomniana przez chwilę metoda, czyli metoda zadań, zarządzania przez zadania, może wygrać z kompleksowością ticketingu. Moim niedościgłym ideałem byłby system operacyjny, system CRM obejmujący informacje o kliencie, jego aktywnościach, funkcje operacyjne pozwalające wykonać określone zmiany czy czynności oraz system ticketowy do zarządzania sprawami i zadaniami. Dlaczego tak? Ano dlatego, że taki system ma szansę trafić do niemal każdego pracownika w firmie i znacznie łatwiej uwspólnić model pracy na zadaniach niż w jakimkolwiek innym. O systemach ticketowych mówiłem już nieraz. Jestem jego absolutnym zwolennikiem. System do zarządzania sprawami klientów. Każdy ticket to jedno zgłoszenie klienta, zapytanie, problem, reklamacja itd. Możemy łączyć lub kojarzyć wiele spraw ticketów i w ten sposób odkrywać i zarządzać powtarzającymi się problemami czy incydentami. Ale dziś nie o tym. Jedną z podstawowych funkcji tych systemów jest kolejkowanie i przypisywanie spraw do osób. W zależności od zidentyfikowanego problemu, sprawa może trafić do odpowiedniego toru procesu jej realizacji. Kolejne kroki mogą posiadać zdefiniowane osoby odpowiedzialne za ich realizację lub nawet podkolejki takich osób. Zatem dzięki zaplanowanemu systemowi sprawa niemal automatycznie, jak na taśmie, przesuwa się od punktu A do punktu Z. System taki może zawierać wewnętrzne komentarze, które są widoczne dla wszystkich lub określonych ról. Jeżeli połączymy to z danymi systemu operacyjnego, możemy łatwo przejść do kontekstu, a wszelkie wprowadzone zmiany odłożą się w historii sprawy. Niestety, takich systemów jest niewiele, albo są bardzo drogie, albo oprócz tego, że są drogie, to jeszcze są mocno customowe, czy wręcz budowane na zamówienie. Natomiast nawet najprostsze najbardziej powszechne posiadają możliwość efektywnej komunikacji wewnętrznej i statusowania kolejnych kroków. Podchodząc do lądowania i zbierając wszystko do kupy. Po pierwsze i najważniejsze. Komunikacja wewnętrzna to komunikacja, czyli porozumiewanie się, a idąc dalej posiada cel, jaki chcemy osiągnąć. Nie ma czegoś takiego jak oświadczenie i koniec. Przecież napisałem, wysłałem, powiedziałem i na tym moja rola się kończy. Czy to się tobie podoba, czy nie, za komunikat, za jego skuteczność i zrozumienie odpowiada nadawca. Nawet jak odbiorca jest idiotą, jeżeli chcesz, żeby wykonał zadanie, zmienił sposób działania, myślenia, przestawił kubek z prawej na lewą stronę, to ty musisz dobrać odpowiednie metody i narzędzia, w tym słowa, zwroty, porę dnia czy fazę księżyca. Po drugie, mówimy o komunikacji wewnętrznej, czyli musimy określić jej wewnętrzność, granice tego wnętrza czy ewentualnie korytarze do innych wnętrz. Musimy wiedzieć, od kogo potrzebujemy wsparcia w ramach realizowanych procesów i dogadać się z nimi, w jaki sposób będziemy się z nimi komunikować i w jakim reżimie będziemy współpracować. I tu warto określić, ile trwa standardowa realizacja zadania i co znaczy pilne. Po trzecie, aby zrealizować komunikację wewnętrznej z jej cechami, o których mówiłem, potrzebujemy przygotowania i zaprojektowania. Musimy więc przysiąść i przeanalizować, rozpisać, zmapować proces obsługi poszczególnych typów i kategorii spraw oraz zaprojektować metodę i proces komunikacji wewnętrznej. Po czwarte, komunikacja wewnętrzna to system. Nie system informatyczny, ale zespół wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość założone cele. Te elementy to przede wszystkim ludzie z ich umiejętnościami, przekonaniami oraz uprawnieniami. Technologia czy metoda, jaką będziemy komunikować się, czyli dostarczać i odbierać zadania. No i jest to oczywiście system zarządzania, w tym monitorowania i udrażniania zatorów w komunikacji. Po piąte, znajdź metodę najlepszą dla siebie, ale realizującą cel. Wybór masz znaczny. Od metody paszczowej po zaawansowany system ticketowy. Ale niezależnie na co ostatecznie się zdecydujesz, czy na co będziesz mógł się zdecydować, kluczowy jest proces doboru, czyli przemyślenia, dlaczego ma dziać się tak, a nie inaczej. I po szóste, jeżeli twój system w końcu działa, to wiedz, że coś się dzieje. Nie zostawiaj systemu samemu sobie. Obserwuj, zaplanuj okresowe przeglądy, jak w samochodzie. Zbieraj opinie użytkowników i na Boga. Mierz efektywność. Klient prawdę ci powie. Dalej poprawiaj, optymalizuj tak, żeby było dobrze. Nie super, nie najlepiej na świecie, ale żeby było dobrze. No to teraz musimy popracować nad naszą komunikacją wewnętrzną. Ja przygotowałem kolejny merytoryczny odcinek. Pytanie, czy użyłem właściwej metody, żeby osiągnąć mój cel? Czy metoda paszczowa, jaką wykorzystałem, siłą rzeczy, gdyż to podcast jest, była odpowiednim wyborem, aby przekazać Tobie tą treść? Czas na feedback. Daj mi znać w komentarzu, napisz do mnie, jak radzisz sobie lub nie radzisz sobie z komunikacją wewnętrzną w obsłudze klienta. Z czym się zmagasz, a może jakie metody stosujesz? No i w końcu, w czym, w jakim obszarze podcast ten, odcinek ten Cię zainspirował? No i kazali mi powiedzieć, że lajki trzeba dawać, bo wtedy się niesie. I nasze wnętrze powiększa się i jest nas coraz więcej, więc powiedziałem, poinformowałem. Ale jeżeli potrzebujesz wsparcia w Twoich projektach w obszarze Customer Service and Experience, zapraszam na stronę customerfix.com lub po prostu napisz do mnie na maciej@klientomania.pl. Jak to mówiła Krystyna Czubówna w reklamie Tepsy, ludzka rzecz pogadać. I na sam koniec przypominam o Klientopedii. To miejsce, w którym znajdziesz jeszcze więcej klientomanii. Codziennie znajdziesz tam również odcinki podcastu, transkrypty, kupę wiedzy i inspiracji. Tak więc zapraszam i do zobaczenia online. I kropka. Cześć.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.